Rozdział trzeci. Czarna brama jest zamknięta. Nim zaświtał nowy dzień, skończyli swój marsz do Mordoru. Za sobą mieli bagna i pustkowia. Przed sobą potężne czarne góry, hardo wznoszące głowy na tle bladego nieba. Od zachodu strzegł Mordoru mroczny łańcuch Efelduat, gór cienia. Od północy poszarpane szczyty i łyse grzbiety Eret Litui, gór popielnych, szare jak popiół. Dwa te łańcuchy stanowiły dwie ściany jednego muru opasującego posępne równiny Litlat i Gorgorod wraz z rozlanym pośród nich olbrzymim gorzkim jeziorem czy morzem wewnętrznym Nurnen. W miejscu zaś, gdzie się stykały, wysuwały długie ramiona ku północy. Między tymi ramionami otwierał się głęboki wąwóz. To była Kirit Gorgor, nawiedzona przełęcz, wejście do kraju nieprzyjaciela. Z dwóch stron piętrzyły się nad nią urwiska, a wstępu broniły dwie pionowe skały, czarne i nagie. Na nich sterczały zęby Mordoru, dwie potężne wysokie wieże. Ongi wznieśli je ludzie z Gondoru, dumni i silni po obaleniu Saurona i jego ucieczce. Z tych wież miały czuwać straże, by go nie dopuścić, gdyby kiedykolwiek próbował wrócić do swego królestwa. Lecz potęga Gondoru zmierzchła, ludzie zgnuśnieli, na wiele lat wieże opustoszały. Wówczas powrócił Sauron. Rozsypujące się w gruzy strażnice odbudował, uzbroił, obsadził czujną załogą. Z kamiennych ścian czarne okna patrzyły na północ, wschód i zachód, a w każdym z nich zawsze czuwały bystre oczy. Wylot wąwozu od urwiska zagrodził czarny władca kamiennym szańcem. Była w nim jedna jedyna brama, cała z żelaza, a po jej blankach nieustannie przechadzali się strażnicy. W skale u podnóży gór wywiercono z obu stron setki jaskiń i lochów, w których czaiły się zastępy orków gotowe na jeden znak władcy wypełznąć niby armię czarnych mrówek na wojnę. Zęby Mordoru zmiażdżyłyby każdego, kto by spróbował między nimi się przemknąć, chyba że szedłby na wezwanie Saurona lub znał tajemne hasło otwierające Murannon, czarną bramę tego królestwa. Frodo i Sam z rozpaczą patrzyli na wieżę i obronny szaniec. Nawet z dala w mętnym porannym świetle widać było ruch czarnych strażników na murach i warty pod bramą. Hobbici wyglądali zza krawędzi skalistej rozpadliny, gdzie leżeli ukryci w cieniu najdalej na północ wysuniętej skarpy gór cienia. Kruk, mknąc przez zamglone powietrze z tej kryjówki wprost na czarny szczyt najbliższej wieży, miałby mniej niż ćwierć mili do przelecenia. Cienka, kręta smuga dymu biła z niej w górę, jakby u jej fundamentów we wnętrzu skały tlił się ogień. Dzień wstał. Zblakłe słońce ukazało się zza martwego grzbietu gór popielnych. Nagle wrzask buchnął z mosiężnych gardzieli trąb. Z wież strażniczych odezwał się hejnał, a zewsząd z tajemnych kazamat i wysuniętych placówek odpowiedziano trąbieniem. W dali zaś, odległe, lecz głębokie i złowieszcze, zadudniły zwielokrotnione echem wśród wydrążonych gór bębny i zagrały wojenne rogi Barad-dûr. Nowy dzień trwogi i trudu świtał dla Mordoru. Nocne straże odwołane zeszły do swoich podziemnych kwater, a na ich miejsca nadciągnęli żołdacy o srogich, okrutnych oczach i obieli warte. Blanki warownej bramy lśniły stalą.
— Ano, doszliśmy — rzekł Sam. — Jesteśmy pod bramą, ale zdaje mi się, że dalej nie zajdziemy. Ależ by mi dziadunio wygarnął słowa prawdy, gdyby mnie tu zobaczył. Nieraz powtarzał, że źle skończę, jeżeli nie będę ostrożniejszy. Co prawda wątpię, czy jeszcze w życiu z dziaduniem się spotkam. Straci okazję triumfowania, a co nie mówiłem? Szkoda. Chętnie bym się zgodził wysłuchać wszystkiego, co miałby do powiedzenia. Niechby gderał ile sił w płucach, bylebym znów mógł popatrzeć w twarz mojego staruszka. Musiałbym tylko wykąpać się przedtem, bo by mnie nie poznał. Myślę, że nie trzeba już pytać, którędy dalej pójdziemy. Nie ruszymy ani kroku dalej. Chyba, że poprosimy orków o pomoc.
Nie, 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 na nic, powiedział Golum. Nie można iść dalej. Smigol wam to mówił. Dojdziemy do bramy, a tam zobaczymy. Zobaczyliśmy. Tak, tak, mój skarbie, zobaczyliśmy. Smigol z góry wiedział, że hobbity tędy przejść nie mogą. Tak, tak, Smigol wiedział.
To po jakie licho tutaj nas przyprowadziłeś? Rzekł sam zbyt rozżalony, żeby się zdobyć na rozsądek i sprawiedliwość.
Pan kazał. Pan powiedział, prowadź do bramy. Dobry Smigol posłuchał pana. Pan kazał. Pan mądry.
Kazałem, przyznał Frodo. Twarz jego miała wyraz surowy i zacięty, ale nie ulękły. Był brudny, wynędzniały, ledwie żywy ze zmęczenia, lecz trzymał się teraz prosto i oczy świeciły mu jasno. Kazałem, bo postanowiłem wejść do Mordoru, a nie znam innej drogi. To też pójdę przez bramę. Żadnego z was nie proszę, żeby mi towarzyszył.
Nie, nie, panie, jęknął Golum, wyciągając do niego ręce z rozpaczą. Tędy nie można, to na nic. Nie zanoś skarbu tamtemu. Tamten wszystkich nas pożre, jeśli dostanie skarb, pożre cały świat. Zachowaj skarb, dobry panie, i zlituj się nad Smigolem. Nie oddawaj skarbu tamtemu, albo odejdźmy stąd. Powędrujmy do pięknych krajów, a skarb zwróć małemu Smigolowi. Tak, tak, panie, zwróć skarb Smigolowi. Smigol będzie go strzegł pilnie. Zrobi wiele dobrego, a najwięcej dobrym hobbitom. Hobbity niech idą do domu. Niech się nie zbliżają do tej bramy.
Kazano mi iść do Mordoru, więc pójdę, rzekł Frodo. Jeśli jest tylko ta jedna jedyna droga, nie mam wyboru. Niech się stanie, co się stać musi. Sam milczał. Patrząc w twarz Froda, zrozumiał, że słowa na nic się nie zdadzą. W gruncie rzeczy od początku nie miał nadziei na szczęśliwe zakończenie wyprawy, lecz jako dzielny i pogodny hobbit obywał się bez nadziei, dopóki mógł odsuwać od siebie rozpacz. Teraz nadszedł kres wysiłków. Sam przez całą drogę wytrwał wiernie przy swoim panu, po to właściwie z nim poszedł, był więc zdecydowany nie opuścić go do końca. Jego pan nie pójdzie do Mordoru samotnie. On będzie mu towarzyszył, tyle przynajmniej zyskają, że pozbędą się wreszcie Goluma. Golum jednak wcale nie chciał się z nimi rozstać, jeszcze nie. Ukląkł przed Frodem, załamując ręce i skrzecząc.
Nie tędy, panie, błagał. Jest inna droga, naprawdę jest. Inna, ciemniejsza, trudniejsza do odszukania, bardziej ukryta, ale Smigol ją wam wskaże.
Inna droga? Z powątpiewaniem spytał Frodo, patrząc z góry badawczo w oczy Goluma.
Tak, tak, naprawdę. Była inna droga. Smigol ją znalazł. Chodźmy, przekonamy się, czy jeszcze jest.
Nic o tym przedtem nie wspominałeś.
Nie, pan nie pytał. Pan nie mówił, jakie ma zamiary. Nic nie mówił biednemu Smigolowi. Powiedział, zaprowadź do bramy, a potem idź, gdzie chcesz. Smigol mógłby teraz odejść. Uczciwie mógłby odejść. Ale teraz pan mówi... Postanowiłem pójść do Mordoru przez bramę, więc Smigol bardzo się przestraszył. Nie chce stracić dobrego pana. Obiecał, pan mu kazał obiecać, że ocali skarb. Ale pan chce skarb zanieść tamtemu, iść prosto w czarne ręce tamtego. Smigol musi ocalić i pana, i skarb, dlatego przypomniał sobie o innej drodze, która kiedyś na pewno istniała. Dobry pan, Smigol także dobry, bardzo dobry, zawsze pomaga.
Sam zmarszczył brwi.
Gdyby mógł wzrokiem przewiercić Golluma na wylot, stwór byłby już dziurawy jak sito. Hobita osaczyły wątpliwości. Pozory przemawiały za tym, że Gollum jest szczerze zrozpaczony i gorąco pragnie pomóc Frodowi, lecz sam pamiętał podsłuchany dwugłos i nie mógł uwierzyć, by Smigol przez tak długie lata ujarzmiany wziął teraz górę nad Gollumem. Nie jego przecież głos wypowiedział ostatnie słowo w dyspucie. Sam przypuszczał, że dwie połowy tego stwora, Smigol i Gollum, czy też Krętacz i Śmierdziel, jak ich w myślach przezwał, zawarły rozejm i chwilowy sojusz. Żaden z nich nie chciał, żeby pierścień dostał się nieprzyjacielowi. Obaj chcieli ustrzec Froda od wpadnięcia tamtemu w ręce i woleli nie spuszczać go z oka jak najdłużej, w każdym razie dopóty, dopóki Gollumowi nie uda się zdobyć skarbu. W istnienie innej drogi do Mordoru sam nie bardzo wierzył. Dobrze chociaż, że ani jedna, ani druga połowa tego starego łotra nie wie, co pan Frodo naprawdę zamierza zrobić, myślał. Gdyby Gollum wiedział, że pan Frodo będzie się starał zniszczyć ten jego skarb raz na zawsze, niedługo czekalibyśmy na awanturę. Śmierdziel tak się trzęsie ze strachu przed nieprzyjacielem, a w jakiś sposób jest, czy przynajmniej był od jego rozkazów zależny, że raczej nas zdradzi, niż da się przyłapać na udzielaniu nam pomocy, a może też będzie wolał nas wydać tamtemu w łapy, niż pozwolić, by jego skarb stopniał w ogniu. Na mój rozum tak to wygląda. Miejmy nadzieję, że pan Frodo namyśli się, zanim coś postanowi. Rozumu przecież mu nie brakuje, tylko serce ma za miękkie. Żaden Gamdż nie zgadnie, co panu Frodowi może przyjść do głowy. Frodo nie od razu odpowiedział Gollumowi. Podczas gdy sam w swojej sprytnej, lecz nieco powolnej mózgownicy rozważał te wątpliwości, Frodo stał z oczyma zwróconymi ku czarnym urwiskom Kirith Gorgor. Rozpadlina, do której się schronili, była wydrążona w stoku niewielkiego wzgórza nieco powyżej poziomu równiny. Między wzgórzem a wysuniętą skarpą górskiej ściany ciągnęła się długa na kształt rowu dolina. W świetle ranka wyraźnie stąd było widać szare, zapylone drogi zbiegające się pod bramą Mordoru. Jedna z nich wiła się kręto na północ, druga zbaczała ku wschodowi, kierując się w mgłę czepiającą się podnóży gór popielnych. Trzecia zaś ostrym łukiem otaczała zachodnią wieżę strażniczą, a potem prowadziła wzdłuż doliny do stóp pagórka, na którego zboczu przyczaili się hobici i przebiegała o kilka zaledwie stóp poniżej ich kryjówki. Nieco dalej, skrajem górskiego ramienia, skręcała na południe, wchodząc w głęboki cień osłaniający cały zachodni skłon gór cienia i ginęła z oczu na wąskim pasie ziemi, dzielącym łańcuch gór od wielkiej rzeki.